Hello! Mój drogi, Paszek, naturalnie wszedłem.
Bardzo, bardzo. Nie? I to tak nawet lepiej niż za pierwszym razem.
Za jakim pierwszym razem? No co ty? Przecież...
Dobrze.
Dobrze, to skoro nie będziemy rozmawiać o czasie dzisiaj.
Przestrzeni. Tak.
Przestrzeni. Dobrze, czy mój drogi, ja mam taki take a propos gry draftowej. On będzie bardzo gorący, więc przyszykuj się. Mam wrażenie, że tak troszeczkę nam się zwolniło w grze draftowej.
No ale czy to nie wynika z tego, że już teraz to już tak wybieramy pomiędzy śliwką, robaczywką, a gruszką, ulęgałką?
I jest to trudny wybór.
Że już łatwe wybory już były i teraz już sięgamy tak, wiesz, naprawdę głęboko w poszukiwaniu tego skwarka.
No. Ale to wygląda, nie? Jesteśmy chyba w tym punkcie. Bo tak właśnie coś tak, kurczę, wszystko wolno trwa od kilku dni, od czasu, gdyśmy wybrali. Albo wpadł w nasze ręce Ben Simmons, chyba tak można nazwać. Czy jesteś w kontakcie z matką Bena Simmonsa?
Nie, a powinienem być?
Miałeś dzwonić.
A.
Po 20. Mówiła, że jak wróci z pracy. No dobrze, czyli niezadzwoniony. Dobrze, bo musimy chyba mieć matkę Bena Simmonsa po swojej stronie, ale to jak będzie to zrobić? No dobrze. Mój drogi, o czym by tu dzisiaj? Wiesz co, ja mam kilka take'ów takich, jeśli chodzi o historię ligi, które chciałem przelecieć przez ciebie, że tak powiem.
Dobrze, przepuść, przefiltrować.
Przefiltrować, ale też... No nie da się nie zauważyć, czy nie da się zauważyć, że sport wraca w ten weekend. Ktoś może powiedzieć, że sport gdzieś już tam wrócił, ale ja nie wiem jaki sport. NASCAR, tak? Nie wiem co tam jeszcze, UFC było. NASCAR chyba będzie jechał teraz, nie? W ten weekend, a UFC już miała jakąś imprezę i nie wiem, jakieś tam ligi grają cały czas, niektóre nie przestały, inne zaczynają jakieś sparingi, widzę jak drużyny grają w piłkę. Kosza to
W Izraelu się coś gra chyba.
W Izraelu sparingi, Czesi teraz grają sparingi. Widziałem
HPL coś, Haifa gra z HPL-em Hadera.
Jak ten drugi HPL się nazywa?
Hadera.
Hadera?
Hadera.
Właśnie, myślałem, że jestem dobry z HPL-ów. Ile HPL-ów jesteś w stanie wymienić? Czas start.
No właśnie chyba każdy HPL.
HPL Eilat. Jest taki zespół? Nie. To koszkarski. HPL Eilat Ramat Gan.
HPL Petach Tikwa.
HPL Petach Tikwa. Oczywiście HPL Haifa, HPL Holon.
HPL Jeruzalem.
Jeruzalem. No, dokładnie.
HPL Marmorek.
To jest jakiś żart, którego nie rozumiem.
Nie. Jest HPL Marmorek.
Marmorek?
Marmorek, tak.
Marmorek. No dobrze, w każdym razie sport wraca, bo Bundesliga, rozgrywki bez kibiców. Przeczytałem dzisiaj rano, że jeden z trenerów nie będzie trenował swojej... Znany napastnik sprzed lat, pan Borussii, Heiko Herrlich, pamiętasz?
Oczywiście.
On jest trenerem Augsburgu i on został zawieszony na pierwszy mecz FC Augsburgu, dlatego że złamał przepisy kwarantanny, którą... Rozumiem, przechodzą zawodnicy i trenerzy przed rozpoczęciem rozgrywek, bo wyszedł po coś, co się nazywa toiletries i nie wiem, jak to przetłumaczyć. Co znaczy toiletries? W sensie papier toaletowy czy jakieś toaletowe rzeczy i go nie będzie.
Mydełko toaletowe.
Nie, ale tak sobie właśnie pomyślałem a propos tego, co mówiliśmy wczoraj, że wiesz, ja mówiłem, że zawodnikom ciężko może być, wiesz, być, funkcjonować i przestrzegać przepisów i obostrzeń. A tutaj mamy trenera, który wiesz, wyłamuje się i zostaje zawieszony. Więc no nic. Mój drogi.
Dokonałem pewnego researchu dotyczącego tego, o czym wczoraj mówiłeś, czyli o tym, czy starzy ludzie są dopuszczeni do gry w polskim sporcie.
O!
I nie są.
Wow! Jak to znaczy?
I nie są.
Nie są.
No nie są. Albo nie chcieli, albo nie są. W sensie wyeliminowano ich.
Powiedz mi o tej drugiej kwestii, wyeliminowano ich, bo to jest jedno z pytań w 5 na 5. I Chodzi mi jakim zapisem można ich wyeliminować.
Wymieniono tych, których udało się wymienić, to wymieniono.
Co znaczy wymieniono? Powiedz więcej.
No wzięto młodszych ludzi po prostu, tych, których można było zastąpić. Mhm. Wymieniono. Po prostu nie są grupy wiekowe.
Ale o kim mówimy dokładnie? O jakich ludziach? W sensie,
no ja nie chciałbym,
w sensie co
nie
robiący?
Mówić,
w sensie, czym się zajmują?
Mówić, no, tak,
ale to są nazwiska, których zaraz nie będzie, tak? W tych drużynach, gdy Ekstraklasa ruszy za dwa tygodnie.
Ja mówię o pewnych systemowych, bym powiedział, rozwiązaniach.
Dobrze, ale wymieniono trenera na innego trenera, wymieniono masażystę na innego masażystę.
Nie ma takich trenerów.
Więc kogo wymieniano? Jakich ludzi? Staffersów jakichś, tak?
Pewne kategorie ludzi.
Masażystów?
Którzy byli w wieku leśnych dziadków.
Masażystów?
Leśne dziadki zostały wymienione. Tak,
ale to w sensie prezesura?
Nie, ale dyrektorzy? Nie ma takich. Maciek, ostatecznie okazało się, że takich ludzi nie ma.
No to zostali zamienieni, czy ich po prostu nie ma? Bo to inaczej powiedziałeś minutę
jest
temu.
Jest tak. Część ludzi 65+ sama się jakby nie zgłosiła.
Dobra.
Uznali, że to jest zbyt ryzykowne. Mhm. A część ludzi została jakby po to, żeby nie było ryzyka dla nich, zostali zastąpieni innymi ludźmi. Młodszymi po prostu. Mhm.
Kto podejmuje taką decyzję?
I problem
jeśli chodzi o zastąpienie ich.
Związek, bo to akurat byli ludzie, którzy są, że tak powiem, ze związku.
Czyli to nie są ludzie pracujący w klubach?
To nie są ludzie do końca pracujący w klubach, tak.
Okay.
A w klubach nie ma takich problemów, bo nie ma takich ludzi.
W ogóle nie ma w polskiej ekstraklasie ludzi 65+ w klubach?
Najstarszy trener ma chyba 50 parę lat.
Wow.
57.
Zespół. No to nie jest, wiesz co, bo to po prostu ja wiem, dlaczego tak jest. Wiesz, dlaczego tak jest? In the big picture? Bo prowadzenie klubów ekstraklasy prowadzi ludzi do grobu. Szybko.
No to nie, chyba nie prawda.
To po prostu nie.
Najstarszy właściciel ma chyba 65 albo 66. Ale Bonik ma 63.
Właściciel,
lata.
Mówię o trenerach, którzy egzystują z tym na bieżąco.
No to
mało jest, to skoro tak starych jest mało, to znaczy, że to chyba nie jest zdrowsze psychicznie być trenerem zespołu ekstraklasy. Dobra, to zbyt...
Nie wiem, czy to jest...
Dobrze, to nieważne, mnie bardziej interesuje
się... Chodzi mi o to, że ten problem został wyeliminowany, w sensie zwrócono na niego uwagę i albo jest tak, że ci ludzie się po prostu nie zgłosili, albo albo związek, albo kluby wprowadziłby ludzi, którzy są po prostu młodzi.
Bo to jest takie pytanie, które jest 5/5. I teraz... Chciałem, żebyś ty na nie odpowiedział. Ono chyba... Dobrze. Czy decyzja o braniu udziału w bąblu, czy w bańce, powinna należeć do 65-letnich trenerów, członków sztabu, czy powinna być to decyzja Adama Silvera?
Myślę, że powinno być to jedno i drugie.
Właśnie. Jedno i drugie. Też tak myślę.
Jedno i drugie.
Nie potrafię powiedzieć
chcesz, to ten, ale ja zasadniczo... Uważam, że nie powinieneś brać tym udziału.
No bo wiesz, jeśli Greg Popowicz nie będzie chciał brać udziału, to nikt mu nie będzie kazał.
Na pewno pewnie inaczej. Na pewno nikogo nie możesz zmusić do brania udziału.
Mm-hmm. Ale jeśli...
Nie chce grać...
Dobrze, ale co w przypadku, gdy na przykład mamy, powiedzmy w NBA mamy circa z 15 ludzi, 65+ letnich asystentów, trenerów, masażystów, lekarzy, gdzieś tam oni gdzieś są. 15, to myślę, że tak jest mało. Dobrze, nieważne. W każdym razie 15 ich jest. 13 stwierdza, że zostanie w domach. A Greg Popowicz stwierdza, że chce trenować swój zespół. Co Adam Silver wtedy ma zrobić? Tak, konkretnie powiedziałem, nie o Popowicza mi chodzi, nie chodzi mi, żeby Popowicza analizować, tylko osoba jedna stwierdzi, że... Co wtedy zrobić w takiej sytuacji?
Maciek, nie wiem, co zrobić, ale wydaje mi się, że takiego problemu nie ma, no, de facto. To jest trochę sztucznie wykreowany problem. Wszyscy wiedzą, że muszą grać po to, żeby dostać pieniądze.
No tak, ale widzisz, że... No, ja nie rozumiem sztucznie od wczoraj w tym, co mówisz, bo mówisz, że to jest sztucznie wykreowany problem. Odbieram to jako twoją próbę polemiki ze mną w tej kwestii.
Nie, ale
natomiast
w sensie
czujesz, numer, gdy mówisz...
Tych ludzi jest kilku. No, mówię, 65-latków nie może zatrzymać
No, czego, machiny?
Tak.
Wielkiej machiny finansowej. Ale widzisz, sam mówisz,
no
że...
Nie
w ekstra...
może, no,
ale
nie
widzisz, że sam mówisz, że w Ekstraklasie pozbyto się tych ludzi. Lub oni sami zdecydowali, że nie chcą. Więc to nie jest sztucznie wykreowany problem, skoro to się dzieje. Powiedziałeś, że to jest. No, to co jest sztuczne? Nie, ja rozumiem sztucznie.
No nie, ale nikt się, w tym sensie nikt się tym nie... w tym sensie sztucznie,
no,
że ten problem jakby zgilotynowano na samym początku. No, powiedziano, słuchajcie, jest ryzyko,
no,
w związku z tym musimy, kto chce, to może, ale zasadniczo... Jak rozumiem, lepiej by było, żeby nie był w tym udziału. No i w ten sposób ten problem się wyeliminował. No.
Nadal nie rozumiem, dlaczego to jest sztucznie, skoro to jest realne. To nie rozumiem. A dobrze. Nie siedzimy razem na kanapie. Może mamy inne definicje tego. Mój drogi, wraca Bundesliga. Wiesz, coś oglądał z tej Bundesligi?
Ja nie oglądam piłki nożnej.
Dobrze.
Nie, na pewno spojrzę, czy Haaland strzelił bramkę, ale to jest, na tym się kończy oglądanie Bundesligi.
A wiesz może informacyjnie, Robert będzie grał, pan piłkarz nasz będzie grał?
No
to miał jakąś kontuzję, nie?
Pachwiny, coś. Właśnie nie wiem, czy on wrócił, czy nie wrócił.
Wyleżał? Ania go tam odmasowała? Go. Mój drogi, czy masz kłopot z wyschającą skórą? Stosowania różnego rodzaju jakichś tych, no?
Nie, chyba.
Nie masz, to dobrze.
Smarujesz się?
No, ja zawsze lubię się posmarować.
Tu a, i gdzie tam. A gdzie wysycha skóra?
No, w różnych miejscach wysycha. To ją posmaruję.
Może zła woda.
W zewnętrznych stronach dłoni. To od alkoholu, na twarzy. A to nie wiem dlaczego. No nie wiem. Mój drogi, dobrze, mam kilka take'ów, jeśli chodzi o...
Twarda woda.
Jeśli chodzi, znakomita. U nas jest dobra woda, chodzi raczej, wiesz co, o alkohol, którym...
Nie, ale to nieprawda. To nieprawda, to nie wszędzie woda jest dobra w Polsce.
Ja mówię u nas.
A, u was.
To ja mówię u nas, nie mam na myśli Polski.
Rozumiem, czyli na ziemiach odzyskanych.
Tak, Angela Merkel for life. Cheers. Mój drogi, mam kilka take'ów, jeśli chodzi o... NBA opublikowała, ESPN opublikowała ranking 74 najlepszych koszykarzy w historii ligi. Jest o tym podcast na kanale Briana Windhorsta, podcast Briana Windhorsta, gdzie Jackie McMullen jest w doskonałej dyspozycji, rozmawia z gówniarzami trochę, to tak jest.
Też ta pani mogłaby już odejść.
Nie, właśnie ten podcast jest dowodem, do którego nie powinna odejść. Co ty gadasz? O co ty mówisz w ogóle do mnie? Czemu ma odejść Jackie McMullen?
No już to coś męczy, no.
Kogo męczy?
No ludzi, no.
Co ja cię męczy?
Stara baba, no.
Sam jesteś stary.
No jest.
Jesteś jedną z najstarszych osób wokół tutaj wszystkiego teraz.
To
ilu jest starszych słuchaczy niż ty? Proszę wpisywać miasta.
Nie, no jak patrzysz na tą kobietę, no estetycznie już nie do podcastów.
Nieźle się trzyma, a poza tym w podcastach twarzy nie pokazujesz.
No właśnie, no ale jak spojrzysz na nią, no to taka, wiesz, podstarzała hipiska.
Źle być podstarzałym hipisem. No dobrze, okej, okay, dobrze. Nie jarasz się, Jackie McMullen, tak jak ja się jaram.
Nie jaram się. Męczy, nie lubię. Ona jest męcząca.
Jest ostra, nie? Bo ma swagger. Denerwuje cię, że kobieta ma taki swagger?
Nie, ona nie ma żadnego swagera.
Ma swagger, no to cię męczy w niej.
Jest taka przemądrzała. No,
bo wie dużo,
byłam tam, gdzie ty jeszcze nie żyłeś.
No. No, bo taka jest prawda.
No, ja rozumiem, no, ale to nadal to męczy. No.
Bo wie więcej?
Nie wiem, czy wie, ja wiem, czy ona tak wie więcej.
Od ciebie?
Ona tak się zachowuje, jakby wiedziała więcej, ale czy wie więcej? Ja mam taki męczący głos. No, Maciek, no jest tak antypatyczną osobą. No
proszę cię, Znyk, teraz wpadłeś w jakąś spiralę hejtu. Będziesz hejtował Jackie McMullen, żeby ją
docisnąć. Ja mówię, że ja jej nie lubię. No, ja jej nie lubię, nie słucham Inhosta między innymi dlatego, że nie lubię Jackie McMullen.
Dobrze. W każdym razie, ja mam take. Mój pierwszy jest take taki.
Dlaczego 74, bo to 74 sezon?
Chyba tak.
Okej.
Okay. Ja mam take taki. Wszyscy się już zgodziliśmy, że LeBron James jest w top dwóch graczy w historii ligi?
Tak.
To się jakoś wydarzyło przez ostatnie ile lat? 4 lata? Co się stało? To się dosyć powszechnie. 3 lata ostatnie?
No tak.
To jest takie upowszechnione, mam wrażenie. Przez jakiś czas nie było. Jeszcze niektórzy próbują...
No teraz Kobiego ludzie próbują wrzucić troszeczkę wyżej, ale...
W każdym razie... Ja się zaczynam zastanawiać, bo ty masz na trzecim, czy nie wiem, w końcu na drugim miejscu masz Karima. Ale ja nie chcę o Karimie znowu, już pisałem o tym. Ja zaczynam się przekonywać do tego, po 20 latach myślenia inaczej, czy 10-15, że to nie Larry Bird, ale Magic Johnson był lepszy z nich dwóch. To raz, a dwa... Zaczynam myśleć, że Magic Johnson był trzecim najlepszym graczem w historii tej gry.
O cholera. A? To grubo.
Mianowicie, tak jak podobnie jak to było z LeBronem Jamesem, gdy prowadzi zespoły i widzisz, że to jest zespół LeBrona Jamesa, to po tym oglądaniu 2 miesięcy tej starej koszykówki, tylko Magic Johnson z wszystkich koszykarzy, którzy grają, pozwolił mi odczuć to w takim stopniu. Że to jest jego zespół, że to on nim dryguje, że jak on chce, wyprowadzi piłkę, jak chce, to zagra w post, jak chce, to, nie wiem, zmieni pozycję, zejdzie pod kosz w obronie, zmieni krycie. W tych wszystkich zespołach Lakersów przez te 10 lat. Nawet już w tym rookie sezon czuć, że to jest zespół Magica, choć Karim tam gra na bloku. Ale to wiesz, jak to jest z centrami. Centrzy czekają na piłkę od rozgrywających.
No tak, zwłaszcza w tamtych czasach, no. Taka była koszykówka. Dograć do wysokiego i patrzeć, co się wydarzy. W uproszczeniu.
No więc to jest taki mój take, że Magic. Zastanawiam się na tym, nie jestem jeszcze pewien, może wiesz, jeszcze obejrzę, nie chcę się jeszcze w tym
nie, ja chyba...
bym zmienił, bo miałem Berda zawsze przed Magiciem. Od jakiegoś zawsze, nie wiem, od 2005 roku, kiedy się zacząłem tym interesować, tak wiesz, kto faktycznie był lepszy, coś tam oglądać, coś ten... To się okopałem tak w tym Berdzie trochę. Trochę dlatego, że ta historia Celtics mi się podobała. Ale teraz jak zacząłem oglądać więcej Bostonu, mówię, widziałem gdzieś z 10 meczów Berda przez ostatnie dwa... 10 może nie, a gdzieś z 8. Przez ostatnie dwa miesiące i wiesz co, to nie mam takiego wrażenia oglądając na przykład Berda obok Kevina McHale'a, że wiesz, to jest jakaś ogromna różnica. Larry Bird jest bardzo dobrym obrońcą, gdy chce. Ma takie momenty w meczach, gdzie robi się na takie 5 minut agresywny po obu stronach boiska. Potrafi wtedy dominować. A tych momentów nie jest wcale tak dużo, jeśli chodzi o te mecze, wiesz, to są mecze playoffowe, finałowe, które oglądam. I taki impact Larry'ego Birda na grę jest mniejszy niż Magica Johnsona. Tak to widzę.
Największy problem jakby dla mnie z oceną tego typu graczy typu Magic, Bird, Karim, już nie mówię Will Chamberlain czy Bill Russell, no jest taki, że ja po prostu nie widziałem nigdy tych graczy. Nigdy nie byłem w narracji tych sezonów. No nawet jeżeli obejrzę jakąś pojedynczą akcję, kwartę, to nadal to nie oddaje całej dramaturgii tego, co przeżywam dzisiaj. Więc oczywiście te gwiazdy, które są obecnie grają, są mi znacznie bliższe. No ja znacznie, wiesz, szczerze mówiąc, ten ranking, co tam mówię, że Karim jest trzeci. No na jakiej podstawie mówię, że Karim jest trzeci? Jak mówię, no nie widziałem pewnie żadnego całego meczu Karima. Więc patrzę tak trochę na statystyki, patrzę na długowieczność, patrzę na tego, że nigdy nie był w stanie go zablokować, że zdobył prawie 40 tysięcy punktów. No i trochę na tej podstawie wystawiam mu, wiesz, laurkę w tym sensie, że mówię, no jak to on nie jest trzeci, to kto jest? No.
I masz wrażenie, że on jest po prostu niedoceniany trochę po latach, więc tak trochę go...
Ja właśnie, widzisz, no tylko ja właśnie nie wiem, czy jest niedoceniany, bo nie żyłem z nim. No, jak tego ile z LeBronem, czy z Kobim, czy z Shaqiem, czy z Duncanem. No, przeżyłem tę karierę jakby od A do Z, od pierwszego do ostatniego meczu, w tym sensie, że oni funkcjonowali w mojej rzeczywistości. Każdego dnia gdzieś tam śwież, no jakby widziałeś, na czym polegała ich rywalizacja, widziałeś, na czym polegała ich gra, widziałeś, jak ta gra się może trochę zmienia. Też wzrastałeś i wraz z nimi, no to ten kontakt jest bliski. Natomiast ocena bardzo wielu graczy z przeszłości jest trudna. No co można powiedzieć o George'u Gervinie, co możesz powiedzieć? No?
Shooter, zawodnik ala Kevin Durant, dosyć klasyczny gracz lat 80. Shooter z pół dystansu, obrońca żaden. Trochę pewnie overrated, jeśli chodzi o to, że po prostu zdobywał dużo punktów. W czasach, gdy dużo innych ludzi zdobywało dużo punktów, grając na tych samych pozycjach, co on. No, no ja tak bym Gervina widział. Ale to też jest faktycznie akurat to, jeśli o Gervinie mowa, to niewiele mi tych meczów Gervina wpada. Nie wiem, widziałem chyba jeden mecz, w którym George Gervin grał, bo też gdzie on grał? W San Antonio? Gdzie on grał?
W San Antonio, w Chicago grał.
Sezon na końcu kariery. Nie wiem. Gdzie? Jest tak. Dlatego ja zacząłem trochę oglądać, żeby tak, wiesz, tylko że wiesz, wybieram te mecze, wiesz, skaczę, raz jestem w 70, raz jestem w 2000. Takiej narracji, wiesz, żeby iść razem z tym wszystkim, no to przecież no, nie starczyłoby życia, żeby to zrobić. No. No, tak po kolei się przyjeść. I meczów nie ma i nie ma ludzi wokół, wiesz, to trzeba byłoby się przenieść w czasie. I tu Jackie McMullen mi się podoba, bo ona widziała tamte mecze koszykarskie.
No i się
wymądrza.
I wymądrza się strasznie. Nawet takie kluski w gębie po prostu. Dać ją do jakiegoś programu, wiesz, mogłaby tam się wypowiadać na temat powołania
ja wiem, ona mnie też, Trybunału Konstytucyjnego. Ona w tych podcastach z Windcorsem, z Timem McMahonem i Jackie McMullen mają takie trio. To jest irytujące trio. To, i ona mnie no też irytuje czasem dlatego, gdy oni się w trójkę spotkają, to są dziennikarze przede wszystkim. Może Jackie jest bardziej taką postacią, która się pojawia.
Ona taką lady.
Ona napisała kozacką książkę, więc ja jej nie mogę jakoś tak jak ty tak traktować. Ta książka o Magicu i Birdzie, na której... Ale dobrze. Dlaczego ja tak dzisiaj o niej mówię, tak staję za nią? Bo mnie też denerwuje, mówię, jak sposób dyskusji, taki fact-checking, który mają, cały czas się poprawiają, kto dobrze powiedział, jest irytujące. Już pisałem to Windhorstowi raz, żeby ograniczył ilość tych trójkątów, tego trio. Nie zwrócił uwagi, bo kto by sprawdzał mężczyzn, gdy można sprawdzić lodówkę w tym czasie. Mój drogi, Jackie McMullen ma w zasadzie rant na początku tego podcastu, którego rano słuchałem, o tym, że Jerry West nie powinien być na 16 miejscu, a Stephen Curry nie powinien być 13. I kłóci się o to, który z nich powinien być wyżej, ale głównie chodzi o taki rant na temat Jerry'ego Westa. I to jest mój drugi...
Że był tak dobry, czy że nie był tak dobry?
Że był lepszy niż 16 miejsce i że to jest... umiejscowienie go na 16 miejscu i czy umiejscowienie Dwighta Howarda na 70, nawet którymś miejscu, wynika z recency bias. Akurat Jerry West konkretnie. Zobaczymy na ostatnie lata, tamtych, wiesz, w sensie, gdzie jest George Mikan? George Mikan powinien być w top 10 graczy w historii ligi prawdopodobnie. Jeśli chodzi o zawodników, którzy dominowali swoją erę, to luźno powinien być w top 3 graczy w historii ligi, jeśli takimi kryteriami mamy się kierować. George Michael miał 6-letni prime, jaki miał tylko Michael Jordan w historii ligi.
Oscar Robertson jest 11?
Wysoko jest Oscar Robertson.
Bardzo.
Oscar Robertson bardzo dużo...
A kim jest przed Szakiem? Za Szakiem?
A kim powinien być za Szakiem? To jest mój drugi take trochę, a propos. Trzeci take, który mam. Dobra, to dam ci drugi take. Drugi take jest taki. Proszę. Widziałem dwa mecze Jerry'ego Westa przez ostatnie 2 tygodnie. Jestem absolutnie zajarany Jerrym Westem. W tym sensie, że Jerry West w latach 60. wygląda jakbyś go zabrał z 87 roku. To jest nieprawdopodobne. On jest wyszkolony technicznie jakieś 20 lat lepiej od ludzi, którzy... On jest wyszkolony technicznie na pewno nie gorzej niż Larry Bird, który gra 20 lat później po nim. Jest taka dysproporcja, patrzysz na umiejętności ludzi kozujących i to finał NBA oglądam z Bostonem. Jest taka dysproporcja między Jerrym Westem a innymi ludźmi, którzy kozują piłkę, rzucają, wiesz, nawet technicznie wszystko jest tak doskonałe, jeśli chodzi o technikę użytkową Jerry'ego Westa. No, nieprzypadkowo on się znajduje w logo. On miał sezon, w którym zaliczał 40 punktów w meczu. Fakt, że grano wtedy szybciej, ale to były czasy, gdzie wpadał co trzeci rzut tylko. Liga grała na poziomie 33% z gry. No się ciężko to ogląda te mecze i masz nagle takiego Jerry'ego Westa, który jest efektywny w tym wszystkim. To jest po prostu jakby z innej planety. Ja nie wiem, jak taki człowiek nie może być w top 10.
Nie wiem, nie widziałem żadnego meczu Jerry'ego Westa.
No właśnie, wiem, po prostu mało jest tych meczów, wiem, no to taki powiedzieć. Drugi take, a trzeci take jest taki, że wiesz co, ja myślę, że Hakeem Olajuwon jest trochę, nie wiem czy overrated czy underrated, ale jakby to powiedzieć, my pamiętamy tego Hakeema, który kręci Davidem Robinsonem, który kręci Shaqiem w 1990, popraw mnie, piątym no, tak roku, pamiętamy i to jest ta myśl, to nam zapadło, no. Widziałem masę meczów, gdzie Hakeem Olajuwon nie gra dobrze. Masę momentów, gdzie Hakeem Olajuwon znika, gdzie oddaje głupie rzuty. No bardzo dużo tego widziałem. I po tym, co widziałem, już bym nie pomyślał, żeby stawiać go w top 10 graczy. Nie myślałem tak wcześniej, ale myślałem, wiesz, na jakimś 11, 12 miejscu. Dużo takiej niechlujności w grze Hakeem Olajuwon. Mówię o ataku, bo w obronie jest dość świetny, więc...
Najwięcej zablokowanych rzutów w historii.
Przechwytów, on miał ten sezon, nie, ale mówię o ataku tutaj, na tym się bym chciał skupić. Jest taki...
Ciekawe, bo ja bym powiedział, że właśnie, z czego pamiętamy Olajuwona, to właśnie z tego ataku, z tej miękkości.
95, tak.
Topatości.
On to zyskał technicznie wraz z rozwojem kariery. Oczywiście, każdy to robi. Na przykład, ale wiesz, widziałem na przykład Hakeema dominującego w 86 roku. Jeden mecz, taki dominujący. A potem mówię, masę widziałem takich momentów, patrząc na Houston, widziałem chyba, nie wiem, 6-7 meczów, gdzie no, nie powiedziałbyś, że to jest top 10, czy top, nie wiem, 15 gracz. No, ale chyba on jest adekwatnie umiejscowiony, jeśli jest, nie wiem, na którym miejscu tam jest, na 11, nie wiem, w tym rankingu. A przejdź przez ten 12, ranking.
Na 12 jest.
A poleć tym rankingiem od góry.
Od samego początku?
No tak, do 15 miejsca.
Od 15 w dół?
Nie, od góry.
A od góry, poczekaj, no to już. Poczekaj. Nie takie proste. Dobrze. Już macie, już jesteśmy.
Kerry był na 13.
Poczekaj, ale naprawdę od samej góry.
No od góry, od pierwszego.
74.
Nie, od pierwszego.
Artis Gilmore.
Nie, tylko nie róbmy.
Dobrze, to zrób. A czyli od góry, czyli pierwszy Michael. Drugi Lebronik. Trzeci Jabarek pewnie.
Tak? Trzeci Jabar?
Tak, poczekaj, cholera. Myślę, co mi źle, jak tam jeszcze raz poczekaj, chwileczkę, dobrze?
Co oni tam zrobili? Jakieś galerie zdjęć?
Nie, najpierw zjechać trzeba na dół, żeby wrócić na górę. Dobrze, Jordan, LeBron, Karimek, trzeci. Russell czwarty.
Czwarty Russell, roleplayer.
Też mam wrażenie, że był taki, kiedyś był wyżej, potem był niżej, teraz znowu wraca.
Na pewno jest najlepszym roleplayerem w historii gry i nikt nie jest blisko. To można na pewno powiedzieć. Roleplayer w tym sensie, że to jest trzecia, czwarta opcja ofensywna w tych drużynach.
Magic piąty.
Magic jest piąty, czyli Magic jest wyżej przed tym. Przed Birdem.
Wilt jest szósty. Wilt jest overrated.
Wilt to nie jest człowiek, który miał taki impact na zwycięstwa. I to mówię tak, no to... wiesz, z tego co czytałem o Wilcie, bo też nie ma dużo tych meczów i to, a te highlighty potrafią wyglądać absolutnie dominujące. Po prostu koszykówka... Nie koszykówka, liderowanie w koszykówce to nie było coś, z czym on chciał mieć coś wspólnego.
Ale on to jest taka teza, co słyszałem ostatnio, że on w ataku to wcale nie był tak super dominujący. Nie był takim, wiesz.
No, że technicznie nie musiał dużo umieć.
O to chodzi, że on technicznie niewiele umiał.
Ja ostatnio na przykład słyszałem take o tym, ktoś się śmiał z rzutu Wilta Chamberlaina. A ja właśnie się nie śmiałem z rzutu Wilta Chamberlaina. Taki rzut, taki fadeaway, on miał taki ruch na lewym bloku, jeden, który robił cały czas. I nie wiem, a dziwnie. No nie wiem, w każdym razie szósty jest, tak? Chamberlain, okej, okay, dalej.
Szósty, siódmy Bird.
Siódmy Bird. Ja bym badał Birda przed Chamberlainem.
Ósmy Duncan. Najtrudniej chyba tego Duncana, wiesz, pozycjonować.
No.
Ja nie wiem, czy jakbym mówię tak, patrząc od lat... Gdyby tak odciąć tych wszystkich tą historię i powiedzmy powiedzieć, że koszykówka zaczęła się 30 lat temu, to Duncan na pewno byłby top 5.
No ja nie będę się kłócił, byłby w top 5.
nawet nie wiem, czy nie byłby top 3.
Od 1990 roku?
Tak. No byłby przed Kobim, czy byłby za Kobim? Bo chyba jednak przed Szakiem. No to co masz?
Ja wiem, czy Duncan powinien być przed Szakiem.
O chucze.
No ale powiedz mi.
No nie, no...
Znaczy
ja oczywiście chciałbym powiedzieć czystym sercem, że Szak jest trzecim graczem najlepszym w latach 90-2020.
Szakowi przeszkadza trochę tutaj, jeśli mam się trzymać tego, co mówiłem o Chamberlainie, że to jednak trochę niepoważnie podchodził do swojej kariery w pewnych momentach.
No niestety.
I też takie myślenie w kategorii impaktu na zwycięstwa, szatni tego tutaj, może go dlatego Duncana faktycznie przesuwać. No.
A Duncan był od samego początku do samego końca był nudny, poważny i
robił swoje, szedł po swoje.
Robił swoje po prostu.
Po dwóch stronach boiska. No, nie był tak dominujący w ataku jak Szak. I myślę, że nie był nawet blisko bycia tak dominującym jak Szak. To jest trochę prawda. No ale obrońcą był lepszym, liderem był. Czy był tak dobrym liderem? Widzisz, to jest właśnie ten kłopot mój, na przykład liderowanie tym Duncana. To, co opisałem, to jest... Trochę dla mnie, trochę mówię, tak z chmur wzięte.
No tak.
Jak ktoś napisał, że Duncan jest liderem, gość, który wchodzi, się nie odzywa. To nie jest liderowanie w sporcie.
Nie. Sorry. Ja mam problem. Ja mam problem z powiedzeniem, kto był liderem tego zespołu.
Skała w szatni. Okej, są takie postaci, które muszą być w szatni. W sensie nie odzywają się często, ale coś powiedzą co jakiś czas. One są potrzebne, no, ale to nie są liderzy drużyny. W sensie to nie jest lider drużyny. To jest może jeden z liderów drużyny, ale nie jeden lider, który ciągnie, więc nie wiem. Tak, ale dalej, jaki jest? Kto jest dziewiąty?
Dobrze, czyli Duncan ósmy, dziewiąty Kobi.
Kobi, nie?
Dziesiąty Szacz. Szaczyna.
Szaczyna. No dobra, zobaczmy, co jest dalej? Kto tam powinien być w top ten?
A propos, wiesz jaka jest ulubiona gra terenowa Shaquille'a O'Neala?
Poczekaj, jestem dobry w tym ostatnio. Ulubiona gra terenowa? No nie, dobra, to coś z krzakami, nie wiem.
Co?
Coś z nie wiem jaka, no.
Szak szuka.
No Boże, cały czas tu jesteśmy. Czyli ja się nie mogę pocieszyć, że zgadłem wczoraj, bo teraz mi dojechałeś w drugą stronę, dzięki. Dobra, dalej. Kto jest jedenasty tam? Robertson jest jedenasty, tak?
Robertson jest jedenasty.
Słyszałem o Oskarze Robertsonie, że on to taki James Harden był trochę. W sensie, że woził piłkę i cały czas miał ją w rękach i kozłował ją cały czas i trochę te statystyki stąd są.
No też, no przepraszam cię bardzo, no tak charakterystyka, jeżeli chodzi o statystyki, no jest dosyć podobna. No. Król triple double. Dobrze, na 12 miejscu Akim.
Pomylił ci się w sensie przed chwilą mówił nie o Russellu Westbrooku, tylko o Jamesie Hardenie, o to triple double, co powiedziałeś.
A, dobrze.
Wiem, to wiek, ja mam to samo, mów dalej.
Blisko.
No.
No bo myślę rzeczywiście Westbrook.
Aha.
Dobrze.
Ja widziałem jakieś, tylko powiem, ja są chyba tylko 5 lat temu, jak robiłem archiwum, kończyłem robić swoje archiwum meczów zapisywane na dyskach i stare mecze, tych starych meczów, a miałem, powiem ci, dwa mecze Oskara Robertsona całe, tylko bardzo, ja pamiętam, że kozłował w nich dupa duża, a miał strasznie dużą dupę Oskar Robertson, no to pamiętam. Wielki tyłek, Oskar Robertson, pomagał sobie tym tyłkiem. Jest 11, okej, okay. No dalej.
12 Jakim?
Kim, okej.
Okay. 13 Steph Curry.
Okej. Okay. 14?
Wysoko.
14?
14 Kevinek.
15.
Dr. J.
Co to patrzę? No, na kogo byś? No to, ja bym Jerry'ego Westa wrzucił do tego top 10. Po dwóch meczach, które widziałem.
No Jerry West jest 16.
Mhm. Kto jest 17? Dalej do 20. Tam będzie Malone, Barkley, tak?
Malone. 18. Moses Malone.
Moses Malone.
19. Nowicki.
Nowicki.
Nowicki miał średnią karierę tylko 20 punktów. No proszę bardzo.
I na 20?
7,5 zbiórek. Na 20 Garnett.
Okej.
Okay. Garnetta chyba miałbym jednak w top 10 w tym moim rankingu 92-20.
Ja miałbym w top 4.
No widzisz.
Chyba. Tak?
Scotty 21.
Scotty 21. Gdzie jest Karl Malone i Charles Barkley? Są dalej, tak? Zaraz.
No nie, no nie, Malone już był, 17.
A, 17 Karl, 18 17 Moses.
Karl, 18 Moses.
Barkley jest zaraz pod pipaniem?
Elgin Baylor jest na 22, na 23 jest Charles.
Okej, okay, dobra, to tu skończmy. No.
24 Robinson.
Tak, to będziemy dalej. David Robinson
25
jest.
25 Kawhi.
Ja myślę, że David Robinson jest nieopowiedzianym graczem trochę, wiesz, z lat 90. Troszeczkę pamiętamy, że w Dream Teamie, ale tak te lata 90. pamiętamy z Szakiem rywalizacja, nie? Pamiętasz o Króla Strzelców, Ostatni Dzień i tyle.
Tak, oszustwo.
Potem już jest jak Tim Duncan przychodzi, on jest kontuzjowany, Tim Duncan przychodzi, nie wiem, tak upraszczam to bardzo, ale potem mamy tego Davida Robinsona szkolonego przez Hakeema Olajuwona, po tym jak Robinson zostaje MVP sezonu regularnego. Ale tak ogólnie jako gracz jest trochę nieopowiedziany, oglądam go właśnie. Wczoraj oglądałem go, mówię, drugi sezon dopiero. Bardzo szybki wyskok miał David Robinson, jak taki wzrost. Nieprawdopodobnie szybki wyskok. Takie lekkie stopy miał na 2,16 wzrostu. Nieprawdopodobne.
Tak.
To jest. Cyk, szedł do góry szybciutko.
Ładny ten rzut pół dystansu miał. Mhm. Bardziej wydatne usta.
I bardzo
ciało.
I wiesz, jaki miałem, jak go oglądałem wczoraj? Zwróciłem uwagę na to?
No.
On jak gdy biegnie do obrony albo biegnie na ławkę, żeby na timeout, to się cały czas patrzy pod nogi swoje. Tak jakby się bał podnieść wzrok i patrzeć się w
trybuny. On tak śmiesznie na paluszkach bardzo przebiegał.
Mhm. Ale tak się patrzy i patrzył się w parkiet. Nie wiem dlaczego, o co chodziło. Taki wstydliwy był trochę. Nie wiem, w Salt Lake City grali mecz. To może dlatego tam ci kibice mają historię jakąś swoją taką, ale nie wiem dlaczego, dobrze, w każdym razie. Dobrze, mój drogi, coś jeszcze mamy, czy będziemy tak po prostu dzisiaj...
No to otwieramy halę, rozumiem, zaczynamy, do czegoś się przygotowujemy. Mhm. Rozumiem, że jeszcze nie wszyscy, tak?
Nie wszystkie drużyny, tak. Los Angeles jest tam w plecy, nie? Nowy Jork to też są takie dwa miejsca, które będę musiał poczekać i jeszcze kilka innych jest. Chyba 22 z 30 drużyn. Nie śledzę tych liczb, bo to wiesz, jak to będzie. Można robić rozpiski, kto już przyjechał na trening, kto przyjechał, kto zostaje, do tego takie, wiesz, tak. Będziemy to teraz robić. No dobrze, mój drogi. No w sumie to wszystko. Mam jeszcze do ciebie jakieś jedno...
Czy będzie jakieś podsumowanie draftowe, czy w najbliższym czasie naszej gry po drugim rozdaniu, czy...
Nie myślałem o tym jakoś. Bo za dużo roboty, wiesz, żeby teraz tak to wszystko zbierać, wszystkie drużyny, tak pomyśleć. Tak. Przy dwóch to łatwo było, wiesz, jeszcze tam do połowy jak zrobiłem, teraz już za dużo pracy.
Żebyś tak ciepło znowu o wszystkich powiedział, zwłaszcza o nas.
No jak mogę o nas ciepło powiedzieć, skoro my znaleźliśmy się w takim dziwnym położeniu. Ale jak patrzę na te inne składy, na razie jakoś się specjalnie nie obawiam. Śmieszny jest ten skład Maćka Staszewskiego, nie? W sensie nie, żeby tu się odgryzać Maćkowi, ale trzeba po odwagi cywilnej, żeby tak ostro bronić składu, w którym są Tim Duncan, Peja Stojakowicz i Andrzej Kirilenko. No sorry. No proszę, nie, serio, patrzę na nazwisko. Mówię, Duncan, Stojakowicz, Kirilenko. Ja mówię, co to jest jakaś... Co my budujemy? Jakąś kurde budę z rybami w wózce? Wszystko takie jest drewniane albo białe strasznie. Dobra, trzymaj się, mój drogi, bo się źle skończy dla Maćka. Pa, pa.